Witamy w 66. już odcinku DualShock Podcast. Dziś witają się z wami Bizon,
Odin
i Blady.
A w dzisiejszym podcaście Odin opowie nam na ważne pytanie, czyli co się działo z naszą stroną. Później podyskutujemy o Call of Juarez The Cartel i jego przyjęciu na praktycznie całym świecie. Blady ma dla nas nowe informacje odnośnie funkcji PlayStation Vita. Następnie opowiemy o nowych informacjach odnośnie Hitman Absolution, a na sam koniec zachłyśniemy się gameplayami z Preya drugiego, więc nie czekając dłużej, zapraszamy do słuchania. Okej, no to zaczynamy od pierwszego tematu. Pod moją nieobecność, bo ja sobie wyjechałem i zostawiłem stronę chłopakom w ich objęciach i nagle okazało się, że...
No cóż, czyli masz alibi.
Bizona nie ma na stanowisku i nagle coś się psuje. I okazuje się, że to nic się tak naprawdę nie zepsuło, tylko to był atak. I teraz Odin coś wie o tym ataku. I Odin, powiedz nam, co to był za atak?
Właściwie to nie wiem za dużo o tym ataku z racji tego, że o takich atakach zwykle i z reguły nie da się dowiedzieć zbyt dużo. Wynikło to tak naprawdę nawet nie wiem kiedy, ale wydaje mi się, że około w czwartek? Nie, przepraszam, my byliśmy offline już we wtorek, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, tak czy inaczej, nie zważając na konkretną datę, ktoś zaczął wykonywać tak zwany DDoS na nasz adres IP, czyli konkretnie na nasz serwer. Niestety ten atak jest dość trudny do odparcia, ale jak widzicie, aktualnie nie ma już żadnych problemów i teraz postaram się wyjaśnić, co tak naprawdę miało miejsce. Musimy zacząć od tego, że każdy serwer posiada odpowiednie zasoby, które ataki tego typu starają się zablokować albo zająć w większej części. No i mamy czas procesora, pamięć RAM, przepustowość łącza, no i też pojemność na dysku. A grupa tych ataków wykorzystuje taki efekt skali, czyli jeden komputer nie jest w stanie tak naprawdę wyrządzić nam żadnego kuku, ale już ich tysiące są niestety. I najczęściej starają się wysyłać pakiety, no powiedzmy, że to są takie paczki z danymi, szybciej niż zaatakowany komputer jest w stanie na nie odpowiadać. Czasami wykorzystuje się także zalew pakietowy, jednak w tym przypadku chodziło konkretnie o synchronizację. Innymi słowy, wysyłamy tak jakby pakiet synchronizujący z zapytaniem: cześć, czy ty jesteś serwerem? Nasz serwer mówi: tak, to jestem twoim serwerem. Tylko że tych pakietów przychodzi tak dużo, że nasz serwer nie jest w stanie odpowiedzieć na nie na tyle szybko i po prostu wynikają problemy. Teoretycznie tak powinno być, ale w praktyce było zupełnie inaczej. Nie mieliśmy tego problemu, dlatego że nasze routery zaczęły banować te adresy IP, które atakowały nasz serwer. Jednak później, przy próbie resetowania tych adresów IP, dlatego że nie chcemy na przykład na dynamicznym łączu blokować komuś z Neostrady później dostępu do strony, on powie: ej, czemu nie mogę wejść na DualShock Podcast? A my powiemy: no sorry, twoje IP kiedyś było wykorzystywane w ataku, więc serwer resetuje te IP. I tutaj pojawia się wielka zagadka, czemu baza danych się w tym momencie resetowała. Nie mam pojęcia. I to był główny powód, dla którego strona nie była online. Tak naprawdę wszystkie podcasty i cała nasza działalność w internecie była nietknięta. Były problemy tylko połączenia się z bazą, co powodowało, że strona główna nie była w stanie się wyświetlić. Na ten moment ten atak prawdopodobnie trwa nadal, jednak wzrost ruchu na stronie wynosi około 3-6%. Więc aktualnie być może nawet ktoś nas zaatakuje, a my o tym nie wiemy.
Ja się zaśmiałem, ponieważ dla mnie to jest kuriozum, że ktoś atakuje naszą stronę, Kto? Blizzard? BioWare? Co byśmy powiedzieli?
Nie mam pojęcia. Wiesz co, przypuszczałem przez pewien moment, zresztą o tym pisałem też na Facebooku, udało mi się z 273 pozycji na Google, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, wypromować nasz podcast. Po wpisaniu w Google słowa podcast właśnie, wpadliśmy na 8. pozycję. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale bardzo krótko po tym zdarzeniu pojawiło się mnóstwo Google bombów i tak dalej, nie będę tutaj wdawał się w terminologię, innymi słowy ktoś starał się wybijać nasz podcast z jego pozycji znacznie niżej. Nie wiem dlaczego i nie wiem skąd ta nagła reakcja, ale tak się działo właśnie, a niespełna miesiąc później ktoś zaatakował naszą stronę. Rzuciłem takie podejrzenie, że być może chodzi o kogoś związanego z polską sceną podcastową, ale równie dobrze może być ktoś, kto nas nie lubi i szczerze powiedziawszy, nie wiem, kto to może być. ale no cóż, na razie dopiął swego, ale chyba już raczej więcej nie osiągnie.
No dobra, ale czy taki atak tego typu może przeprowadzić osoba, która jest nieco zielona? Czy to musi być ktoś, kto zna się na tym bardzo dobrze i potrafi to skoordynować, wykorzystać narzędzia? Bo nie chce mi się wierzyć, że ktoś, kto nas nie lubi po prostu, nagle staje się ogromnym hakerem i doprowadza do tego, że nasza strona przestaje funkcjonować na jakiś czas. Bo mimo, że to nie jest teraz już groźne, to tak naprawdę no jakby zablokowało nas na pewien okres czasu i myślę, że jeżeli jest jakaś osoba, która to przeprowadziła, to bardzo jej na tym zależało, żebyśmy zniknęli. Nie mam pojęcia, kimś takim może być. Więc co Odin, to musiał być jakiś haker, czy to mogła być przypadkowa osoba z internetu?
Na ten moment wydaje mi się przynajmniej, że osoba, która to robiła, na pewno musiała być z tym w jakiś sposób zaznajomiona albo musiała kogoś wynająć. W szczytowym momencie, tak jak pisałem na stronie, odwiedziało nas 60 tysięcy maszyn i mieliśmy 8,5 tysiąca żądań na sekundę. I tak jak też napisałem, jest bardzo niewiele serwerów w Polsce, które są w stanie coś takiego wytrzymać.
A może po prostu ludzie chcieli oglądać Hitmana i za dużo było? I tak.
Nie. I wydaje mi się, że to musiał być ktoś, kto albo się na tym bardzo dobrze zna, albo ktoś, kto zapłacił powiedzmy jakieś 1000, chociaż nie wydaje mi się, że w ogóle byłby w tym sens, żeby płacić około 1000-1200 zł, żeby wynająć sieć botnetową i za pomocą kanału IRT sterować ją w jakiś tam sposób. To jest trochę abstrakcyjne dla mnie i nie rozumiem po co i nie rozumiem dlaczego, więc...
Ale ja myślę, że wiem. No. Ja myślę, że ktoś chciał, żeby nasza strona nie działała.
O!
Ja myślę, że to tylko znaczy, że dobrze się spisujemy.
Ja nie wiem. To znaczy, to jest jak najbardziej... Tak jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, to jest fajnie, że o nas ktoś mówi, to jest fajnie, że ktoś się nami interesuje. Mimo wszystko ja bym nie chciał, aby ktoś interesował się nami w taki sposób. To jest też najciekawsze. Po co ktoś chce zlikwidować stronę taką jak DualShock Podcast? Przecież my na nikogo nie naskakujemy tak naprawdę, a jeśli to robimy, to zawsze ściągamy kapelusz, mówimy przepraszam.
Sniper Ghost Warrior.
Zawsze staramy się
to
być...
wspaniała gra. Ej. Wycofujemy wszystkie oskarżenia.
Okej. Okay. No w sumie. No tak, tutaj moglibyśmy się tylko narazić ludziom z branży tak naprawdę, ale na ten moment nie potrafię odpowiedzieć na to, kto byłby w stanie to zrobić i dlaczego. Mimo wszystko przykro mi trochę, że mieliśmy taki przejaw agresji wycelowany w nas, bo nie wiem, no wydaje mi się, że po DualShocku raczej czegoś takiego nie powinniśmy się spodziewać, że ktoś będzie nas atakował, próbował ściągnąć z internetu, mimo wszystko coś takiego się stało, no ale mam nadzieję, że już się nie powtórzy.
To mogę w ramach podsumowania powiedzieć, koleś, znajdę cię.
Okej, okay, więc naszym drugim tematem jest Call of Juarez The Cartel. Więc wszyscy myśleliśmy, że to będzie w miarę dobra gra. Mieliśmy takie założenia po tym, co widzieliśmy i po tym, co też czytaliśmy. Nadzieje były duże i nie tylko nasze, dlatego że dużo ludzi myślało o Cartel jako o czymś, co powinno wypromować naszą polską działalność pod taką linię średności, którą jakoś przeskoczył Bulletstorm i parę innych produkcji ostatnimi czasy. I nie, Cartel okazał się mimo wszystko grą, która nas zawiodła. I Bizon, wiem, że ty byś bardzo chętnie chciał się z nami podzielić tym, co ty myślisz o Cartel w kwestii klimatu.
To znaczy ja powiem od tej strony, kiedy pierwsze Call of Juarez wyszło, było fajne, bo w tym okresie brakowało tak naprawdę gier pochodzących właśnie z dzikiego zachodu. Brakowało tego, więc samo pojawienie się Call of Juarez i tego, że było całkiem przyzwoitą grą, to było super. Później przyszło drugie Call of Juarez, które nadal było fajne, westernowe, miało ten klimat i naprawdę niektóre misje, nawet chociaż nie były jakoś super nie wiadomo jakie wymagające, to dlatego fana westernów, tego klimatu, miasteczka, w którym nie wiem, albo jest zupełnie meksykańskie i leci tam jakieś coś po drodze, albo jest ten, nie wiem, tam był bardzo fajny na przykład poziom, gdzie padał deszcz. To było fajne, klimatyczne, dziko zachodowe. Call of Juarez The Cartel miał się od tego odciąć, miał być takim dzikim zachodem, który mamy teraz, dzisiaj. Miał przenieść ten dziki zachód na teren dzisiejszych czasów i zupełnie nie wyszło. Bo Call of Juarez The Cartel przy tym chce być taki bardzo campy. I to ten kamp widać we wszystkim praktycznie i nie wiem, czy czasem on jest zamierzony, czy nie jest zamierzony, bo ile możemy mówić o sztuczności dialogów i ogólnie o całej oprawie gry jako właśnie ukłonie w stylu kampa, no to zupełne odcięcie się od Dzikiego Zachodu i pozostawienie praktycznie jednej postaci, która z wyglądu ma przypominać kowboja, ale tak naprawdę niczym nie przypomina to Dzikiego Zachodu, no to nie wiem, nie wiem, co oni chcieli osiągnąć tym. Nazywając to Call of Juarez i chcąc jakoś nawiązać do tego, czym były poprzednie części, które trzymały się siebie kurczowo, to wykorzystywanie nazwy Call of Juarez do promowania gry, która ma tak nic wspólnego z Dzikim Zachodem, dla mnie to jest trochę nie w porządku.
A to nie jest jedyny błąd, który oni popełnili, bo oni położyli sprawę na tylu różnych aspektach, że to jest głowa mała i trudno się połapać w tym, dlaczego Techland aż tak popieprzył sprawę, no bo im wychodziło, może nie najlepiej do tej pory, ale wychodziło im całkiem zgrabnie, choćby to, na czym mi najbardziej zależało, czyli różnice między postaciami. Ja wiem, że to zawsze jak mówiliśmy o Kartel, to mówiłem o tej różności, jaka ma być. Jej nie ma! Po prostu te postacie są takie same, że w głupim Bound and Blood mieliśmy wyraźną różnicę między dwoma braćmi. Tutaj mamy trzy postaci, tak? Różnią się kolorem trochę, skalą szarości i to wszystko.
Nie, ale naprawdę, jeżeli ja mogę coś powiedzieć, to Bound in Blood było naprawdę świetnie zrealizowane pod tym względem, że ja wolałem grać tym Tomem bodajże, który był bardziej dystansowy i był bardziej zwinny, bo dawał zupełnie inne możliwości dla gracza niż ta druga postać rewolwerowy, który po prostu miał te dwa rewolwery i napierdalał. Więc była ta różnica, chociaż nie była zupełnie odmienna, no to była. To tak, może powiem.
No tak, ale właśnie tak jak powiedział Blady, bohaterowie to miał być atut i to miał być ten największy atut tej gry. Taka główna karta przetargowa.
Karta.
Dobrze. I prócz tej niezauważalnej różnicy między tymi bohaterami, to tam też pojawia się niezauważalna praca nad rozwijaniem historii tych postaci, dlatego że my z początku dowiadujemy się o trzech tych bohaterach, tylko tego, co jest nam niezbędne, żeby w ogóle jakoś ich rozumieć, co oni robią w świecie tej gry, ale nic więcej. I oni są strasznie, strasznie płytcy, dlatego że na przestrzeni całej tej fabuły oni się nie rozwijają, ich motywy się nie zmieniają, oni pozostają tacy sami. I na tym właśnie miała się opierać gra na samym początku, że mamy te trzy indywidua, ale w efekcie to się okazało taką tanią operetką, strasznie przereklamowaną zresztą, dlatego że gra się miała opierać, a w efekcie się przewróciła.
Ja mogę zgadywać, że te postacie są takie płaskie, żeby, nie wiem, co-op, różni ludzie grają i różnie tymi postaciami chcą grać, więc one powinny być takie trochę modularne, żeby je dopasować do tego, kto gra, jaki ma styl. Ale no masz rację, to mnie tak właśnie smuci, że ta gra zawiodła w tym, czym miała być najlepsza, ale też położyli wszystkie inne sprawy. Ta gra jest po prostu brzydka. I w dobie dzisiejszych gier, jakie widzimy, mimiki twarzy, którą widzimy w grach, po prostu trendów, które teraz się już będą powoli stawały obowiązkiem, to coś tak szpetnego wychodzi za pełną cenę. Ja spotkałem się z recenzją jedną, w miarę pochlebną, jeżeli chodzi o sam aspekt biegania i strzelania z dwoma kumplami, że tam recenzent był w stanie znaleźć przyjemność w tym strzelaniu, był w stanie docenić ten tryb Dead Eye, kiedy wszystko zwalnia, nasza postać mówi w kółko te cztery tam teksty, prawie jak z Biblii, ale on właśnie stwierdził, że to byłoby fajne jako, nie wiem, tytuł za $30, jako jakaś taka właśnie popierdółka typowo nastawiona na co-op, ale nie, oni nam wciskają to jako pełnoprawny tytuł, jeszcze śmią to nazwać kontynuacją serii Call of Juarez i każą sobie płacić pełną cenę. To jest nie fair względem nas i względem fanów tej serii, którzy wypromowali produkt, bo na pewno trudno było wydać grę westernową w czasach, kiedy wszyscy napieprzali Space Marine. I teraz porzucili tych fanów w imię zrobienia generic shooter, który ma wszystko to samo co Call of Duty, tylko robi to gorzej.
No właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo to co odróżniało na przykład Bound in Blood od wszystkich innych gier, to było to, że jeżeli mamy ją na Dzikim Zachodzie, to mamy też zupełnie inne bronie, na przykład to, że niektórych graczy mogło właśnie przyciągnąć to, że to jest ten Dziki Zachód, więc nie ma tutaj broni maszynowej, nie ma tutaj tych giver, których używaliśmy w na przykład Call of Duty. To była zupełnie inna gra pod tym względem jako shooter. Były różne rewolwery, z których każdy miał tam różne swoje statystyki i mogliśmy tam później znajdować nowe wersje tych rewolwerów, które były ulepszane, ale tak naprawdę to zawsze był ten rewolwer, który po każdym strzale trzeba na przykład załadować. I Winchester też zawsze ładujący się. To był zupełnie odmienny typ gameplay gameplayu od innych gier tego typu dostępnych na rynku, a Cartel to jest po prostu taki shooter, jakie teraz wychodzą i on nie potrafi się wybronić niczym innym, bo na każdej kwestii, której on miałby się tak naprawdę wybijać, zawodzi. Więc nie dziwię się temu, że na przykład teraz wszedłem sobie na Metacritic i okazuje się, że z recenzji krytyków nie ma żadnej pozytywnej. Są albo negatywne, albo takie mieszane.
Ja się zastanawiam, czy to nie jest przykład tego samego, co mieliśmy w sytuacji, kiedy wychodził Kenan Lynch. Kiedy pierwsza negatywna recenzja odbiła się na recenzencie tak bardzo, że stracił pracę. Ja myślę, że na razie przynajmniej jest trochę za wcześnie, żeby zgnoić The Cartel, tak jak powinno zostać zgnojone trochę, ze względu na te obietnice, które nie zostały dotrzymane. Wydaje mi się, że powinniśmy jako chyba pierwsi powiedzieć tak wprost, że Cartel jest grą, która wygląda jakby miała wyjść 3 lata temu, może 2. Ona nie wygląda na ten rok. Lokacje są nudne tak naprawdę, a pod sam koniec gry, jak chyba wszyscy widzieliśmy, The Cartel udowadnia, że nie jest w ogóle przemyślana, dlatego że poziomy zaczynają przypominać poprzednie części i ten tryb spowolnienia, o którym powiedzieliście, my zaczynamy go w tym momencie pod sam koniec wykorzystywać coraz częściej, a za każdym razem towarzyszy nam recytacja konkretnego tekstu dla postaci, więc pod sam koniec słyszymy tego tekstu tyle razy, tak dużo, że odechciewa nam się w ogóle stosować te spowolnienie, a ono jest wręcz niezbędne.
No tutaj chyba pozostaje nam powiedzieć to, co powiedziałby Cialny, gdyby z nami nagrywał. Miejmy nadzieję, że czas, który Techland oszczędził, jakby tworząc pieniądze, oni zarobili cokolwiek na tym, nie wiem, robią Dead Island. Niech to im chociaż trochę wyjdzie, bo naprawdę wbrew temu, co mówi o prasa zagraniczna, to mi Dead Island ciągle nie wygląda. Uważam, że potrzebujesz naprawdę sporo pracy. Wiem, że już tego czasu na tą pracę nie mają praktycznie.
W CD Action grali, mówili, że bardzo dobre.
CD Action chwaliło polską grę. No popatrz.
Cicho, bo jeszcze nas zaatakują, no.
Nie, więc obyście dobrze wykorzystali fakt, że odpuszczamy wam teraz Cartel, tylko zróbcie dobrze detalne.
Dobrze, i trzeci temat w naszym DualShock Podcast w 66. odcinku to PS Vita. Blady chciał coś powiedzieć na temat PS Vity, więc oddajemy głos Blademu.
Wprowadziłeś mnie, majstersztykowaństwo.
Dziękuję.
Ogólnie o Vicie nie myślałem, że będę chciał mówić kiedykolwiek. PSP uważam za porażkę i wszystkie próby mówienia mi, że jest inaczej, uważam za zabawne. Może nazwa Vita dalej powoduje u mnie odruchy wymiotne, jednak konsola zaczyna nabierać trochę rumieńców. Blady nabieranie rumieńców, cóż za żart. No więc owa konsola będzie wykorzystywana prawie jak tablet Wii U. Jak to opowiada? Otóż wyszło na jaw, iż Vita będzie się łączyła z PlayStation. No nic odkrywczego, ktoś powie, PSP robi to samo, ale będą mogły ze sobą współpracować w ten sposób, że my będziemy mogli ów dotykowy panel z przodu, panel z tyłu wykorzystywać do grania w gry na PS3, które będą współpracowały z Vitą. Będziemy mogli wykorzystywać kamerki, które są oczywiście w danej Vicie, także ten wykrywacz wychyleń, żyroskop, bodaj jak to się zwie, i mogli po prostu jako zwykły kontroler używać tej naszej dwugałkowej, wspaniałej, ogromnej Vity. Jak co jest jeszcze fajniejsze, jest to, że w niektórych tytułach najprawdopodobniej będzie taka współpraca między tymi systemami, że PlayStation 3 będzie wykorzystywało część przetwarzania danych, a część będzie wykorzystywała Vita. I dlatego będziemy mogli mieć grafikę generowaną przez Vitę, a na przykład otoczenie, fizykę na PlayStation. I nie wiadomo, jak to będzie wykorzystane przez twórców, ale to otwiera po prostu gamę możliwości. Czy to będzie możliwość dodania jakichś nowych leveli, gdzie będzie bardziej zaawansowana fizyka, nie wiem, wody, czy to będzie możliwość generowania lepszej grafiki w każdym tytule, który odpalimy. Jestem ciekaw, co Sony z tym zrobi. Uważam, że to jest bardzo mądry ich ruch, żeby to teraz tak szybko wypromować, kiedy o tym Wii U zaczyna pomału się robić głośniej, im bardziej Nintendo chce rozreklamować nową konsolę. I wszyscy wiemy, że Wii U będzie potężne. Jego specyfikacja wygląda obficie. Ty od nią przytaczałeś i ona nie wygląda naprawdę źle.
No nie.
Ale myślę, że tak jak niektórzy uważali, że Kinect wydłuży życie Xboxa, czego nie zrobi raczej, i tak jak Move nie wydłuży moim zdaniem życia PlayStation, tak Vita może wydłużyć PlayStation 3 właśnie o ten aspekt tego pseudotabletu, trzymania się tego nowego rozwiązania, które wprowadziło Nintendo i które bardzo dobrze, że Sony kopiuje na swój taki mądry sposób, ponieważ no, tabletu od Wii U nie zabierzemy ze sobą do pociągu. Znaczy możemy, ale możemy się tylko na niego oprzeć, a na Wicie moglibyśmy sobie dalej pograć.
Pozostaje kwestia baterii.
Kwestia baterii będzie w przypadku każdego sprzętu przenośnego i teraz 3DS, jak wiemy, ma bardzo słabą baterię, jak na konsolę Nintendo, co mówi mniej więcej tyle, że co 2,5 godziny trzeba go ładować. No Nintendo to rozwiązało w ten sposób, że dało tę super podstawkę ładującą, żeby dla nas to był odruch wrzucania go co chwilę na tą ładowarkę. Jak zrobi Sony z Vitą, nie wiemy, może powiedzą po prostu nie używajcie tego.
To jest tak dobre.
To oszczędzi, tak? O 100% wydłuża. Nie wiem, no ale Sony naprawdę nie jest głupie. Możemy wiele o nich mówić, oni się często potykają na początku życia swoich konsol, bo się potykali od czasu PlayStation 2, potykali się z PSP, potykali się z PS3. Mam nadzieję, że w końcu się czegoś nauczyli i w owej Wicie to jakoś rozwiążą. Masz jakiś pomysł, uratuj ich, może im pomożemy w końcu.
To znaczy, ja się zastanawiam właśnie, jak byłoby to realizowane. To jest ciekawe z punktu widzenia technologicznego i to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia takiego typowego gracza, który zasiada przed konsolą, żeby sobie po prostu pograć. Ja bym chciał wiedzieć, przynajmniej taki, wiesz, taki malutki szkic, jak by to działało, że na przykład ja uruchamiam Uncharted i jak ta współpraca między PS3 a PS Vita się nawiązuje. Macie jakiś pomysł na to?
Ale jak wykorzystać Vitę przy graniu w Uncharted?
Mhm.
Wyświetlać mapę na dole i oznaczać sobie punkty, które w real time się będą nam podświetlały w grze, gdzie możemy się wspinać.
Aha, to chodzi o to, bo ja myślałem, że tutaj będzie współpraca między PS Vita a PS3, w sensie kiedy ja gram na PS Vicie, to konsola PS3 coś robi dla niej.
No właśnie widzisz, w teorii ta wiadomość wskazuje, że taka możliwość byłaby, że ty kupujesz sobie Uncharted na Vita,
mm-hmm.
a PlayStation 3 coś mieli w tle, jako taki booster pack. W teorii muzyka. To jest możliwe. Ale nie wiem, choćby z finansów, oni na pewno z marketingowego punktu tego nie zrobią, bo ludzie wtedy bez PS3 by się czuli oszukani, nie? Że o, nie mam pełnej gry, bo coś tam.
To jest też problem, ten bardziej taki chyba marketingowy, że takie funkcje byłyby dostępne jedynie dla gier ekskluzywnych dla Sony, więc tutaj łączyłoby się to z tym, że no, mielibyśmy naprawdę zajebistą technologię, z której korzystaliby tylko ci, którzy posiadają zarówno PS3, jak i PS Vita. Pamiętajmy, że to jest też nadal dość duży wydatek. Ale jeszcze inaczej, nawet jeżeli one się łączą, to ja widzę właśnie duży plus tego, że są gry, w których na przykład mamy tryby kooperacji. Jeżeli byłaby ona odpowiednio zrealizowana, to na przykład, nie wiem, na przykładzie Metal Gear Solid 4, gdzie mieliśmy tego...
Jako robocik!
Jezu, tego właśnie teraz to zobaczyłem! Właśnie to zobaczyłem!
Mieliśmy tego Metal Geara, ale tak naprawdę rzadko go używaliśmy z tego względu, że używanie go odłączało nas kompletnie od Snake'a. On gdzieś tam siedział i sterował nim, ale gdyby teraz drugi gracz mógł złapać PS Vita i na tej gorszej grafice PS Vita, ale nadal mógłby się poruszać w świecie gry, który jest generowany na PlayStation 3 i nam pomagać w real-time'ie, no to wtedy można rzeczywiście wydać
Bizon,
te pieniądze.
Magnificent
Jak
Buster.
Oni to wykorzystają, to my się odwołamy po jakieś tantiemy za to. Teraz już nie ma bata.
Ale nie, ale nawet... to jest najprostszy sposób na rozwiązanie właśnie takie, które będzie korzystne dla obu konsol.
Albo wiesz co, wiesz, ja też kiedyś nawet na ten temat rozmawiałem z kimś, już nie pamiętam z kim, jak ktoś pamięta, kto tego słucha, to proszę mi przypomnieć, sorry, jak ukradłem pomysł, ale pamiętacie taką grę Fatal Frame?
No.
Kojarzycie? Tak. To jeden z takich najgorszych japońskich horrorów na PS właśnie, gdzie robiłeś zdjęcia, żeby dowiedzieć się, gdzie znajduje się jakiś duch i potem wykorzystałeś inną kliszę, żeby go odesłać. Wyobrażacie sobie, jakbyś musiał się rozglądać po mieszkaniu swoim z PS Vitą i...
Matka wraca do swojego pokoju!
Nie, muszę robić zdjęcia.
No ale to, o czym ty teraz mówisz, Odin, to jest to, co może zostać też zaimplementowane
właśnie
spokojnie
tak.
W Wii U. A teraz myślimy o czymś, co odróżniłoby granie właśnie na Wii U od grania z PlayStation 3 plus Vita. Po prostu to, jak oni wykorzystają to my się dowiemy dopiero z czasem, ale teraz te marzenia, które my sobie snujemy, to jej, jeżeli coś takiego by się spełniło, no to bylibyśmy w niebo wzięci, bo to jest ten pomysł, tak? To jest to, czego my byśmy oczekiwali od tego.
Ja na podsumowanie mogę powiedzieć, że moim takim najlepszym pomysłem do zastosowania tej technologii byłoby przy każdym load game jakaś mała gierka na PS Vita. To by było cudowne.
Takie rosyjskie jajka, że spadają ten i trzeba wilkiem łapać jajka.
Na przykład. Ale wyobraź sobie, ile by to życie uratowało. Ile frustracji by oszczędziło.
A później wszyscy tylko ładowali grę, żeby tylko zagrać w te jajeczka, bo byłoby lepsze niż na przykład Duke Nukem. Okej. Kolejny temat i bliski naszemu sercu, prawda panowie? Otóż będziemy mówić o Hitman Absolution. Po 5 latach łysy morderca powraca. Powraca w HD, powraca jedząc pączki, powraca skacząc i z checkpointami. I co my myślimy o nowych informacjach, które wypłynęło o tej grze? Bizon, take it away.
Z innym głosem.
Okej, więc wiemy, że gra nadal będzie troszkę podobna do Hitmana, bo wciąż będziemy mieć statystyki, oceny za przejście misji, więc będziemy mieć na pewno to otwarte pole do robienia różnych rzeczy. To nie będzie tak, że Hitman nagle się zamieni w Conviction i będziemy musieli robić coś tak, jak oni sobie z góry ustalili. Ale to, co najbardziej mnie martwi z tych rzeczy, które są tutaj powiedziane, to jest to, że gra ma być oparta na systemie checkpointów. I teraz, jeżeli ktoś widzi nasze let's play'e i widzi, w jak różny sposób my podchodzimy do tych misji, że potrafimy je rozwiązać w ciągu 2 minut, a potrafimy je rozbić na 15 albo więcej, to dochodzi do wniosku, że tak naprawdę system checkpointów byłby okropnie trudny do zaimplementowania, jeżeli mówimy o takich typowych checkpointach, jakie mamy, nie wiem, w Gears of War, w Batmanie albo, nie wiem, w Call of Duty. Nie można czegoś takiego zrobić w Hitmanie i zastanawia mnie, jak oni chcą to zaimplementować, tym bardziej, że przecież Hitman Blood Money na przykład na konsolach też miał normalny system save'ów z 3 slotami, więc jaki jest problem zaimplementowania czegoś takiego? Czy może te checkpointy będą takie super, że będziemy chcieli z nich korzystać?
Casual gaming.
No. Znaczy ja mam nadzieję, że to nie będzie całkiem casual, bo oni na przykład uspokoili trochę właśnie tych hardcore fanów, mówiąc na przykład o tym, że jeśli wykonamy misję na ocenę Silent Assassin, to będziemy dostawać różne nagrody za to. Ja teraz nie wiem, jakie mogą być to nagrody, nie wiem, perk, niewidzialność.
No. Pączki.
Tym bardziej dziwi mnie to, że będą jakieś nagrody, jeżeli odbierają nam modyfikowanie broni. Tak, uspokójcie się na sali, naprawdę odbierają nam możliwość modyfikowania broni, co było dla mnie wspaniałym aspektem Blood Money i nawet upgrade'owałem broni, których nigdy nie używałem, dla samego faktu ich upgrade'owania. I teraz, Bizon, ty nam tłumaczyłeś przed podcastem, ale ja ciągle nie rozumiem, dlaczego oni to tak zrobili?
Oni to zrobili podobno dlatego, że w Hitmanie Absolution Hitman ma być taki trochę zaszczuty, taki trochę jak Sam Fisher w Conviction, wiecie, że on już nie jest tak naprawdę takim typowym agentem, który dostaje wszystko na tacy, ma takie proste zadania, tylko ma być ten taki klimat, że my musimy polegać na tym też, co wynajdziemy w czasie misji, dlatego nie mamy możliwości kupowania ani upgrade'owania broni. O ile fabularnie to rzeczywiście jest git, o tyle dla nas, którzy cały czas eksperymentują, po tych 5 latach cały czas odkrywamy coś nowego związanego z Hitmanem i chcemy eksperymentować, brać różne typy broni, to dla nas to jest takie nie za bardzo. Aczkolwiek jeżeli gra będzie ciekawie pomyślana i będziemy mieć dostęp do naprawdę przeróżnych znajdziek w czasie misji, będziemy mogli znaleźć różne narzędzia ciekawe do eksterminacji wrogów, to myślę, że to też nie będzie taki aż straszny minus.
Zmian jest naprawdę bardzo dużo i to, o czym powiedzieliście, jest no rzeczywiście dość znaczące, ale pojawia się też coś, co mnie zastanawia, dlatego że możliwość dokręcania tłumika jest wymieniona jako jedna z dodatkowych feature'ów, która ma się pojawić, więc nie będziemy
mogli... Ale ze znakiem zapytania.
Dokładnie, nie będziemy mogli modyfikować broni, ale będziemy mogli dokręcić tłumik. Do jakich broni będziemy mogli dokręcać ten tłumik? I jak to będzie się odbijało na gameplayu z Hitmana? Czy to będzie coś...
Właśnie, Odin, zapytaj mnie o tłumiki w rzeczywistości.
Zaraz. Zaraz cię zapytam. A druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Nie będzie gazety. No kurwa. O,
no to co Cenega będzie tłumaczyła? Co Cenega ma tłumaczyć, jak nie gazety na koniec? No cholera.
Jest tyle historii związanych z gazetą w naszych let's playach, że po prostu nie wyobrażam sobie teraz, jeśli nie będzie tego podsumowania. To było tak fajne, żeby przeczytać i skomentować to, co się pojawiało w tych gazetach, że bez tego to dla mnie Hitman traci trochę z klimatu, a przynajmniej pod sam koniec misji, kiedy wiesz, jest to uwieńczenie w postaci gazety, kiedy czytasz, że płatny zabójca użył wyborowego karabinu specjalistycznego, tak, i oni wiedzą...
Niewykrywalna mina!
Dokładnie, oni to wszystko wiedzą i to jest takie fajne, a teraz nie będziemy mieli w ogóle tych podsumowań, nie będziemy mieli save'ów, będziemy mieli checkpointy dziwne. Tak czy inaczej, blady.
Tłumiki. Teraz, skoro możesz doczepić tłumik, to czemu miałbyś go odczepić? I teraz w rzeczywistości tłumik co robi? No tłumi. I teraz dlaczego Hitman miałby odczepić tłumik? Mój mózg nie jest w stanie ogarnąć tego, no chyba, że nie będzie mu się broń z tłumikiem mieściła pod garniturem, czy będzie, nie wiem, wykrywalny przez garnitur duży gnat. To jest jedyne wytłumaczenie, jakie ja potrafię sobie wytłumaczyć. Wytłumaczyć wytłumaczenie. Dobrze, to znaczy, profesjonalnie.
Ja chcę to pociągnąć dalej. Być może to będzie polegało na tym, tak jak mówił Bizon, że nie będziemy mieli wszystkiego pod ręką. Być może będzie tak, że w jakichś misjach będziemy tracić nasze wyposażenie, nie będziemy mieli swojej bazy głównej i na miejscu zdobywając na przykład tłumik w... Przykład, powiedzmy, jesteśmy w komisariacie policji, przebieramy się za policjanta i zdobywamy tłumik i dokręcamy go do broni. Być może to ma wyglądać w ten sposób.
O Jezu, ale byłoby super, gdybyśmy mogli sobie robić taką broń makeshift, nie wiem, samemu robić napalm
Dead
zamiast...
Dead Rising 2.
Ale pomyśl, gdybyśmy mogli wziąć pustą butelkę po Coca-Coli, wsypać do niej styropian i nałożyć mieć jednorazowy tłumik. Przecież to byłaby petarda, no to byłoby świetne. Właśnie taka improwizowana broń w rękach Hitmana.
Ślady styropianu na miejscu zbrodni wskazują na użycie kustomizowanego tłumika wykonanego z butelki po coli i styropianu.
A broń wykonana z butelki z kolą i z mentosów?
Tak. Nie?
O, właśnie do odwracania uwagi przeciwników. W ogóle, ale czy powróci moneta? To jest pytanie, które powinniśmy zadawać.
To jest pytanie.
Czy się będą kończyć monety? Ale nie, mówimy o głupotach i o złych rzeczach, ale co na przykład fajnego można między linijkami wyczytać, ponieważ wszyscy mówią o tym, jak w Chicago się będzie rozgrywała ta gra i w końcu jeden jakiś tam koleś zapytał się twórców, co z tym Chicago i czy będzie nasz Agent 47 podróżował. I teraz on powiedział, nie mogę skomentować, ale Agent 47 będzie mógł zbierać mile podróży lotniczych.
Ale będzie podróżował, dlatego że już widzieliśmy wcześniej, kiedy wymienialiśmy w którymś tam hen-hen podcaście, że akcja gry będzie się rozwijała na pewno na przestrzeni chyba trzech krajów. Na 100%.
Tak, więc jeżeli będzie mógł zbierać mile, to może być ciekawy taki właśnie element gameplayowy, przynajmniej ja to tak widzę, że właśnie będziemy sobie tak podróżować po tych Stanach i na przykład będą jakieś kontrole na lotniskach i będą na przykład plakaty, nie, morderca poszukiwany i tak dalej.
Jest jeszcze jedna rzecz, bo jest zmieniony głos. O tym nie mówiliśmy.
No tak, no ale to... No co kurwa, no to musiałeś przypominać. No jest zmieniony i bardzo mnie to boli. I na tym, na tej stronie, którą mi podaliście wcześniej, można było nawet usłyszeć i...
Dobrze, moglibyśmy Batmana podłożyć, bo on brzmi po prostu where the drugs going?
Tak. I no. I o tym wcześniej zresztą nawet rozmawialiśmy o tym wcześniej i mówiliśmy do siebie, że raczej Bizon mówił, raczej nie, przepraszam, Blady, ty mówiłeś, że ten głos mimo wszystko do niego pasuje. I my się chyba z Bizonem...
Nie.
Czy było na odwrót?
Powiedziałem, że on pasuje do nowego kierunku serii.
Okej, właśnie. Tak. Mhm. A my z Bizonem chyba uważamy, że to jest okej, gdybyśmy po raz pierwszy na to spojrzeli. Ale po takich doświadczeniach z Hitmanem po prostu ten głos jest jak DNA, jest jak świadomość, która jest po prostu wbita w Hitmana i ciężko jest się pozbyć tego wrażenia, że coś nie jest na miejscu, kiedy się tego słucha.
Ja mogę przypomnieć że kiedy Double Agent się zbliżał i miał wyjść film Hitman... to wtedy nad projektem ręce trzymał Vin
Diesel. Double Agent? Double Agent czy Blood Money?
Blood Money, dziękuję. No. Wtedy nad projektem łapy swoje potężne, rozgrzane trzymał Vin Diesel. I on miał być głosem Hitmana już w Blood Money, żeby niejako przyzwyczaić fanów do tego, że im seria się stanie popularniejsza, no tym bardziej ten głos nie może być ciągle tego Batsona nierozpoznawalnego. Więc wtedy fani dostali ataku furii, jak to? W filmie Diesel, w grze Diesel i w końcu Diesel nie mieliśmy ani tu, ani tam. Dostaliśmy Timothy'ego Olfanta, który do filmu w ogóle nie pasował. I dostaliśmy Batesona, który był dobry w Batmanie, ale wiele do powiedzenia nie miał, bo naprawdę, jeżeli chodzi o samą postać Agenda 47, to w czwórce ona była położona. Teraz mamy jakiegoś nowego gościa i musi być dark, musi być greedy, no bo teraz wszyscy bohaterowie gier są starzy, Max Payne, Sam Fisher, no i oczywiście im starsi, tym są sprawniejsi.
Ja bym powiedział, że po prostu Bateson nie robi nie wiadomo jakiej wspaniałej roboty jako Hitman, nie robił, ale wyrobił właśnie to, że Hitman jest taki spokojny zawsze, on jest opanowany, wyciszony, taki trochę jakby mnich zabójca, podczas gdy ten nowy Hitman to jest właśnie takie już... pójście w tą stronę, żeby było bardziej greedy. I dla fana to może być odpychające. Dla takiego typowego gracza, który pierwszy raz chapnie za Absolution, to mu będzie się podobać i myślę, że my do pewnego stopnia, o ile będziemy niezadowoleni ze zmiany głosu, o tyle jakoś się do tego przyzwyczaimy i może nam się to w końcu na sam koniec spodobać. Więc nie przekreślałbym tego, ale warto było nadmienić, że owy głos został zmieniony.
To jest mimo wszystko smutne.
Thank you.
Dobrze, przechodzimy do ostatniego już dzisiaj tematu, którym będzie gameplay z Preya 2. W 57. odcinku DualShock Podcast wraz z Cialnym byliśmy strasznie podnieceni trailerem CGI, który pojawił się na E3. Po prostu rozpływaliśmy się, ale gdzieś w górze wisiała obawa. Gdzieś była ta obawa, że trailer CGI wygląda super, ale tak naprawdę gameplay tego nie odbije. Gameplay nie będzie potrafił się wybronić tym, co było takie fajne w CGI. Później ja zobaczyłem ten gameplay i byłem zachwycony, ale za każdym razem, kiedy przed podcastem mówiłem: ej chłopaki, to może opowiemy o Preyu, bo wiecie, ten gameplay wygląda tak naprawdę tak samo jak to CGI, to ktoś tam zawsze mówił: a nie, może, nie wiem, może opowiemy o Skyrimie, nie... I w końcu dzisiaj udało mi się. Powiedziałem: tak, zróbmy Preya. Znaczy, co oni powiedzieli, że pokaż nam to, i pokazałem to zarówno Dinowi, jak Blademu. No i mamy temat odcinka. No. Więc Blady, co widzimy?
Widzimy bardzo dobrze wyglądającą grę. Od tego trzeba zacząć. Mamy szybko poruszające się łowce androidów. On jest czym? Łowcą jakichś kosmicznych świń? Na kogo my polujemy?
Na kosmicznych wszystkich, no, na gangsterów, co zależne od tego.
Anyhow, mamy naprawdę szeroki, że tak powiem, pole do popisu, ponieważ mamy różne tryby widzenia. I teraz te tryby widzenia jakby dla mnie definiują to, co mi się podoba w Preyu, a nie powinno. Ponieważ nie lubię tych wszystkich filtrów, nie lubię podświetlania przedmiotów Deus Ex na filmikach starych, nie lubię trybu detektywistycznego w Batmanie. Naprawdę wkurzają mi te wszystkie filtry, które psują grafikę, które sprawiają, że z pięknie wymodelowanej postaci przeciwnika mamy nagle po prostu czerwony kontur wypełniony w pędzie. I to mi naprawdę się nie podoba, ale przyszedł Prey, to mi się podoba, ponieważ to pasuje do tego świata. Ten świat jest tak brudny, tak szary. I nagle pojawia się na przykład prześwitujący przez ściany jakiś oprych i my na niego zaczynamy polować i mamy tyle możliwości podejścia pod niego, coś wspaniałego, naprawdę mi się to podoba. I Bizon, ty, draniu, pokazałeś mi świetny gameplay dzisiaj.
No, dzięki.
Już się pomasowaliście po brzuszkach.
Okej, okay, no to ja może będę kontynuował temat, skoro nikt się nie chce tego tak naprawdę podejmować. Prey 2 dla mnie wygląda totalnie tak jak to CGI. Jeżeli mi się podobało to, że tam ta postać się ślizga, skacze, łapie wszystkiego, wychyla się, strzela z tego pistoletu, rozwala łby w taki fajny sposób, to wszystko jest w tym gameplayu i to wszystko wygląda identycznie jak na tym CGI. I myślę, że jedyne czego brakuje w tej grze, to takiego trochę mocniejszego poczucia pędu. Ale sam wygląd gry, to jak są zastosowane te wszystkie rozmycia, ten dym na ulicach, światła, to że gra nie ma jednej ustalonej jakiejś barwy, tak jak to ma zrobione na przykład Deus Ex, że on praktycznie w większości jest pomarańczowy. Tutaj mamy zieleń, niebieski, czerwień, zależnie gdzie pójdziemy, są różne kolory, różne światła, neony wszędzie. I niektórzy powiedzą, że ta grafika nie wygląda oszałamiająco, bo widzieliśmy też screenshoty w wysokiej rozdzielczości, no i tekstury nie są nie wiadomo jakie, no to nie jest nie wiadomo co, ale cała oprawa, jeżeli na nią patrzy, kiedy ona się rusza, kiedy ta postać przemierza te ulice, mija kolejnych ludzi, przy okazji jeszcze biegnąc, skacząc, łapiąc się różnych rzeczy, to nie zwraca się tak naprawdę uwagi na to, jaka ta tekstura jest, tylko jak ten cały świat wykreowany na ciebie oddziałuje. I tutaj to działa, naprawdę, przynajmniej na mnie.
Mm-hmm, tak, w ogóle te skojarzenia, które się budzą, kiedy patrzysz na ten gameplay, no to dla mnie to jest na przykład Bond Machine, ale też powiązanie jakby z Mass Effectem i właśnie Deus Exem, o którym mówiłeś. I to wszystko chyba nawet spaja Blade Runner, ale nie jestem pewien. Naprawdę jestem zdziwiony, że udało się połączyć tyle rzeczy naraz, bo do tej pory nie wyobrażałem sobie Mass Effecta, który byłby taki bardziej cybernetyczny, a wydaje mi się, że właśnie Prey 2 taki cybernetyczny jest. I on przekracza tą barierę, dlatego że w tej grze pojawia się dynamika, która jest podobna do tych gier typowo action shooter, ale też gier parkurowych, którego oczywiście najlepszym przedstawicielem był Mirror's Edge.
Ja myślałem, że powiesz Brie.
Nie. I to, co mi też chyba bardzo pasuje, to jest właśnie ta prezentacja, bo same tekstury, właśnie jak dobrze zauważyłeś, one nie są najlepszej jakości i na pewno rozdzielczościowo myślę, że na PC-cie będą lepsze, ale oświetlenie to nadrabia i dynamiczne zmiany światła właśnie w tym gameplayu, który obserwowaliśmy, naprawdę budują rewelacyjny klimat i to poczucie głębokiego, brudnego miasta, dlatego że zauważmy, że te levele, po których ty się poruszasz, to tak naprawdę tak jakby takie komórki, które połączone są między sobą małymi przejściami, jakimiś klatkami schodowymi i tak dalej, to buduje naprawdę bardzo fajne wrażenie tego, że gdzieś tam poniżej znajduje się jeszcze inny poziom tego miasta, tylko że my nie potrafilibyśmy przeżyć upadku. I ty starasz się, wiesz, pokonywać tą drogę jak najszybciej tylko w poszukiwaniu tego zbiegłego celu. I to właśnie buduje ten bardzo angażujący gameplay, który łączy te najlepsze fragmenty action shooter i RPG. I to jest właśnie to zaskakujące dla mnie, bo ja nigdy nie sądziłem, że pojawi się gra, która połączy te moje ulubione serie w tak dobry sposób. To jest naprawdę rewelacyjne i ja na to połączenie bardzo, bardzo czekam.
Ale no rozwijmy to połączenie i tą wielopoziomowość, jak powiedział o tym, bo to Bizon, to trzeba o tym powiedzieć, że właśnie Prey 2 nie będzie tylko shooterem, nie będzie tylko free parkour, goń gościa, strzelaj filtry na twarz, RM. Będzie też miał ten aspekt wyborów i to wyborów dość fajnych, ponieważ na przykład ścigając jakiegoś gościa, możemy go na koniec puścić wolno. A na przykład może się okazać, że on nam zaoferuje zapłatę, jeśli pozbędziemy się tego gościa, który nas wysłał. I teraz wtedy odwracamy jakby zupełnie sytuację, no i wracamy do źródła po to, żeby wykończyć tego gościa. I teraz ciekawy jestem, na ile, jak często będzie można odbijać tę piłeczkę pomiędzy tymi kolejnymi zadaniami, jak wiele zmian się pojawi pomiędzy kolejnymi przejściami i jak to będzie wpływało na ogólną fabułę. Bizon wspomniał przed podcastem, że fabuła będzie zmierzać jakby w jednym kierunku, ale będą pewne oscylacje jakby w granicach wyznaczonych przez twórców i właśnie jestem ciekaw, jak daleko będzie można pociągnąć te oscylacje i być na przykład innym rodzajem najemnika, czy na przykład będziemy mogli być tym kalkulującym, spokojnym, opanowanym asasynem, czy będziemy mogli być tym brutalem, który biegnie, skacze i na kurwia.
Więc będziemy mogli.
No to, że możemy na kurwie Calta już widzimy. Widzimy to biegnięcie środkiem strzelania, ale właśnie jestem ciekaw tego aspektu, wiesz, skradania, używania gadżetów, bycia takim chłodnym, kalkulującym agentem 47 przyszłości.
Nie, ale to, co na mnie najbardziej z tego wszystkiego działa, odchodząc już od tego właśnie, że mamy te różne wybory, to jest to, że gra nie zmusza nas do grania tak, jakbyśmy grali w typowego shootera, bo zazwyczaj musimy się w pewnym momencie zatrzymać, tak? Mamy tutaj ten możliwość schowania się za osłonami, ale to nie jest taki typowy cover shooting, bo to jest szybkie podejście za osłonę i szybkie wychylenie się i strzał i tak naprawdę tutaj ta broń nasza podstawowa, ten pistolet, który on dzierży, jest tak mocny, że tam chyba na tym gameplayu, z tego co widzieliśmy, to chyba zawsze jeden strzał kogoś kładzie. To jest dynamiczny gameplay, w którym ślizgujesz się za osłonę, wychylasz się na chwilę, robisz dwa strzały, na przykład rzucasz granat, dzięki któremu nagle grawitacja pod kim się zmniejsza i wyrzuca go do góry po to, żebyś ty mógł oddać strzał w niego i biegniesz dalej. Ty praktycznie w tej grze, przynajmniej na gameplayu, który nam pokazali, nigdy nie musisz się zatrzymywać na dłużej niż parę sekund, bo on cały czas biegnie. Jeżeli ten pacing zostanie utrzymany w większości misji, które są w tej grze, to będzie super, bo pamiętajmy, że my na razie widzieliśmy to parominutowe demo, przygotowane specjalnie po to, żeby pokazać na pewno jak najwięcej różnych fajnych rzeczy w tej grze. Jeżeli twórcy będą mieli na tyle pomysłu, żeby jak najwięcej takich rzeczy implementować, takich fajnych pościgów, jakichś dodatkowych zadań, nie wiem, możemy tutaj różne rzeczy wymyślać, wyciągać sobie z wyobraźni, jak te misje w tej grze mogą wyglądać. Jeżeli pomysły będą dobre, jeżeli nadal będzie trzymane dobre tempo w tej grze, no to zbiera się nam na tytuł raz, że oryginalny, a dwa, że co najmniej bardzo dobry.
Na pewno. Wydaje mi się, że ten pacing, o którym ty powiedziałeś, że to będzie utrzymane w tej grze, bo jakby na to nie patrzeć, to jesteśmy mimo wszystko łowcą nagród. I bardzo wątpię, żeby część z naszych celów po prostu powiedziała: okej, idę z tobą. Na pewno będzie tak, że część z nich będzie podejmować walkę i tą otwartą walkę, na którą będziemy musieli się przygotować, mam nadzieję, wykonując jakieś questy, dowiadując się od różnych ludzi, konkretnych informacji, które później nam będą mogły pomóc, ale też liczę na to, że właśnie bardzo dużo momentów w tej grze będzie wyglądało w ten sposób, że osoba, która zorientuje się, że właśnie jesteśmy konkretnie tutaj po nią, zacznie uciekać i ten pacing będzie utrzymany, dlatego że mimo wszystko nie wyobrażam sobie tej gry w taki sam sposób jak Deus Exa. Ja bardzo wątpię, żeby ta gra skupiała się w taki sposób na fabule jak Deus Ex. Ja tutaj widzę to, o czym powiedziałeś, Bizon, właśnie o tych granatach antygrawitacyjnych, o tym gameplayu, który jest cały czas skupiony na tym ruchu przeskakiwania z jednego pociągu, który jedzie w jednym kierunku, na drugi, który jedzie w przeciwnym. To jest naprawdę świetne, na to się zajebiście patrzy i naprawdę będziemy tego tytułu wyczekiwać. Ja liczę, że ten pacing będzie stały, że on się nie zmieni i tak jak powiedział Blady, że oprócz tego, że uwieńczeniem tej całej pogoni właśnie będzie ta decyzja, którą będziemy mogli wykonać i to naprawdę wróży nam na świetny tytuł.
A ja na przykład się boję, jeżeli to byłby cały czas tak jak ty mówisz, no, utrzymany pacing tego gonienia z tym językiem wywieszonym, czy to wtedy nie będzie za bardzo Call of Duty, wtedy taki Black Ops, taki
ale
non-stop?
Ale to nie, Blady, inaczej, bo ja mówię o takich zadaniach, które są zrobione w ten sposób, nie? Jeżeli ma być pacing, to robimy pacing, bo ja z tego co pamiętam, to w wywiadzie z którymś twórcą było powiedziane, że w grze są te różne rasy tych obcych i one są tak zaimplementowane, że każda rasa jest, ma jakiś swój specjalistyczny, no nie wiem, feature, dzięki któremu będzie trudno ich zabić, jak na przykład na tej prezentacji widzimy obcego, który potrafi się teleportować, przez to trudno nam jest go złapać. I tak różne typy różnych naszych obcych tam będą miały różne swoje słabe i mocne punkty, które będziemy musieli wykorzystać, żeby ich ubić. Więc to też będzie podejście bardziej taktyczne, bo na różnych obcych będziemy musieli stosować różne taktyki.
Pobierasz sobie być kanarem w tym świecie. Ile do kąta przeteleportowało się? No co na świat? Igo, ale, nie, ale ja właśnie też... mam nadzieję, bo przerwałeś no. mi myśl.
No
że
sorry, tylko
fajnym
chciałem się
byłoby,
wciąć z tym.
Bo nie można tutaj uniknąć porównania do Blade Runnera. No nie można, patrząc na ten świat, na te ulice. Żeby była możliwość po tych ogromnych, ciężkich pościgach pójść do właśnie jakiejś swojej bazy, kryjówki, domu, jakby nie wiem, no odsapnąć, przejrzeć zadania, wysłuchać jakichś wiadomości od naszych zleceniodawców, to naprawdę by dodało do tego świata tak wiele i mam nadzieję, że właśnie coś będzie w takiego w tej grze. Jeśli to będzie taki właśnie, no, biegaj RPG, shooter, też będzie dobrze, ale właśnie taki hub, takie centrum, gdzie można osiąść po tym wszystkim, tylko by uważam dodało klimatu tej pozycji.
No tak, czekamy na ten tytuł z niecierpliwością. To jest chyba jeden z takich konkretnych nurtów, który się teraz wyrabia, tak jak na przykład mamy Hard Reset, mamy teraz Preya 2, który zaczyna właśnie uderzać w ten cyberpunk, nie wiem, czy możemy to tak nazwać, ale widać, że staje się to coraz popularniejsze i że można zrobić, nie wiem właśnie, czy tanim nakładem, czy delikatnym nakładem, ale można zrobić z tego naprawdę dobrą grę i liczymy chyba przy obu tych tytułów na dobry efekt. A tym bardziej, że Prey pokazuje nam, już tak naprawdę nam pokazuje, nie kilkuminutowe gameplaye, czy tam kilkunastosekundowe, ale pokazuje nam jeden długi, świetne zrealizowanie tego właśnie pomysłu, który powstał na tą grę. I chyba wszyscy się zgodzimy, że będziemy z niecierpliwością wyczekiwać kolejnych materiałów, które będą się pojawiać.
Oj tak, a słowo, którego szukałeś, to Cyberpunk Noir.
Dobrze. Okej, więc kończymy 66. odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj mieliśmy parę ciekawych tematów, w tym Hitman oraz Prey 2. Miejmy nadzieję, że w następnym odcinku będzie znacznie łatwiej znaleźć coś ciekawego w internecie, bo musimy się przyznać, że dzisiaj, przynajmniej podczas nagrywania i przed nagrywaniem, mieliśmy naprawdę niezłą zagwozdkę, żeby znaleźć dla Was interesujące materiały. Zresztą mamy sezon ogórkowy, jakby na to nie patrzeć. Ale Prey wykaraskał nas z tych tarapatów i na szczęście udało nam się zakończyć spierdolnięciem, więc będziemy się z Wami żegnać i oczywiście zapraszać na kolejny odcinek DualShock Podcast. Tak więc do usłyszenia i żegnałem się z Wami. Odin.
Bizon.
Blady. I proszę, nie hakujcie naszej strony.
Nie.
Okej, no to zaczynamy od pierwszego tematu? Tu?